też to, co dzisiaj chcę jakoś się z Wami podzielić, to nie jestem jakimś, nie wiem, teologiem wielkim, nie znam Biblii w oryginale, więc to są bardziej takie rzeczy, które Bóg jakby mnie nauczył przez te wszystkie lata. Jest to jakieś dzielenie, moje świadectwo, to, co czuję, że po prostu jest ważne. Myślę, że to jest też ważne dla całego Kościoła, ponieważ widzę to też w swoim życiu, w swojej wspólnocie, wśród ludzi, z którymi pracujemy, że jest potrzeba czegoś szczególnego. Czegoś, co Bóg, co jest... Czegoś, dzięki czemu Bóg może prowadzić swój Kościół do przodu. Dzięki czemu może sprawić, że ten świat, w którym żyjemy, który nas otacza, nie staje się tylko i wyłącznie jakimś światem, który nas wyrzucił spoza swoich granic, gdzie jesteśmy w jakiejś enklawie chrześcijańskiej, tylko że jest celem, do którego Bóg nas posyła, do którego, który jest dla nas po prostu takim niesamowitym wyzwaniem, gdzie są dzieci Boże, które po prostu nie znają jeszcze Jezusa, albo gdzie są problemy, w których Jezus jeszcze nie działał. I to jest właśnie to, co chcę dzisiaj się z Wami podzielić. Chciałbym, jeśli macie Biblię, możecie otworzyć, jeśli nie, to ja przeczytam. To jest historia, która w mojej Biblii się nazywa Bogaty Młodzieniec. Historia o człowieku, który przyszedł do Jezusa, pytając się o to, w jaki sposób ma uzyskać życie wieczne. Ja przeczytam może z Ewangelii Świętego Marka, ale jest później, może każdy sobie przeczytać, jest jeszcze w Mateuszu, w Łukaszu, to ta sama historia opisana w bardzo zbliżony sposób. Więc Marek 10 rozdział, wersety od 17 do 22. Gdy wybierał się w drogę Jezus, tutaj moja dopowiedź, mam pewno trochę inne tłumaczenie, ale nie wiem, myślę, że nie będzie problemu. Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. I dalej mówi Jezus: Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czci swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, bo miał bowiem wiele posiadłości. Jak czytamy to słowo, to z reguły najczęściej myślimy o tym, że to te bogactwa zatrzymały tego młodzieńca, że w sumie musimy się wyrzekać tych bogactw, że musimy rezygnować z takiego życia bogatego po to, żeby iść za Jezusem, że trzeba to oddać. I to rzeczywiście jest jakiś aspekt tej sprawy. Ja chciałem się skupić na czymś troszeczkę innym. Zaraz to wszystko wyjdzie na jaw. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli tak werset po wersecie i zobaczyli, spojrzeli na tego człowieka, który przyszedł do Jezusa. Jaki on był? Kim on był? Pierwszy werset pokazuje nam, że ten człowiek był zdesperowany. To znaczy, on nie musiał wcale iść do Jezusa. To pytanie, które zadał, nie wynikało z tego, z jakiejś grzeczności, z jakiejś sytuacji, z jakiegoś po prostu, no nie wiem, z czegoś takiego, co zewnętrznemu, zewnętrzna sytuacja narzucała mu takie, a nie inne zachowanie. Ten człowiek był zdesperowany, przybiegł, wiedząc, że Jezus wychodzi, może się spieszył, przybiegł do tego miejsca, gdzie on był. Myślał, że może się spóźni, nie wiem, po prostu była to coś, rodzaj takiego, ojeny, a może, czy będzie, czy nie będzie, biegnę teraz. Jak przybiegł, padł na kolana. Ci, którzy znają kulturę żydowską, wiedzą, że to nie jest zbyt częsty sposób stawania przed ludźmi, padania na kolana przed człowiekiem. Jest to coś naprawdę pokazujące, że zależy mu, po prostu zależy mu na tej odpowiedzi temu człowiekowi. Więc co tu widać? Widać, że Ten człowiek bardzo pragnie dać, mieć odpowiedź na swoje pytanie. Jego pytanie jest, co mam zrobić, aby otrzymać życie wieczne? I on ma potężną determinację, żeby to wiedzieć, żeby się tego dowiedzieć. Robi to naprawdę, zależy mu na tym. Okej, więc mamy człowieka, który jest zdeterminowany, który chce, szuka po prostu drogi do tego życia wiecznego. Druga cecha, która tu się pokazuje o tym człowieku, jest to, że on wierzy, że Jezus jest kimś niesamowitym. Nazywa Jezusa, później widzimy, że nazywa Jezusa nauczycielu dobry. Jezus tutaj daje mu taką, że tak powiem, odpowiedź. Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. I słuchajcie, i ten człowiek, który w innym miejscu jest nazywany znawcą prawa, czy uczonym w prawie, w innym wersecie tam jest powiedziane, nie reaguje na te słowa. Nie mówi tam do niego, co ty mówisz tam, bo Jezus jakby stawia w tym momencie, mówisz do mnie jako do Boga, mówisz do mnie jako do kogoś szczególnego. Ja to tak widzę przynajmniej. I ten człowiek, czyli ten człowiek, co widzi, jest zdesperowany, że chce osiągnąć życie wieczne. I wie, że tylko Jezus, czy jest to jedna z niewielu osób, która może mu na to odpowiedzieć. Chociaż ten mówi, i wydaje mi się, że on w jakiś sposób też jest człowiekiem po prostu wierzącym. Wierzy, ma tą wiarę, że to jest Bóg, że to jest Syn Boży. I teraz co Jezus mówi? To są dwie cechy tego człowieka. Trzecia cecha. Jezus opisuje teraz mu, co powinien zrobić, żeby mieć życie wieczne. Opisuje całe prawo, czyli Słowo Boże. Mówi mu, co Słowo Boże, co Biblia mówi na ten temat, jak można osiągnąć życie wieczne. Mówi mu to wszystko. I ten człowiek co mówi? Robiłem to wszystko. Robiłem to wszystko od mojej młodości. Starałem się żyć według Słowa Bożego. Starałem się postępować według Słowa. Czyli jest to człowiek prawy. Jest to też człowiek prawy. Jest to człowiek, który naprawdę, no wiadomo, każdy grzeszy, ale można... Wiadomo, jak to jest. Jeśli człowiek chodzi za Bogiem, stara się po prostu. Stara się iść za tym Słowem Bożym. I teraz, słuchajcie, i teraz jest... Więc widzimy, że tutaj jakby w taki sposób patrząc, mamy człowieka, który jest dobry, który szuka Boga, który chodzi za Nim, który wysiłek jakiś w szukaniu Go przedstawia, robi i który uważa go za Boga, uważa go też za chodzi według prawa Bożego. I teraz Jezus mu odpowiada teraz. I wydaje mi się, że z jednej strony możemy oczywiście to rozumieć jako zachęta do oddania po prostu majątku generalnie, ale ja to widzę bardziej tak szczegółowo. Widzę, że w tym momencie Jezus daje temu człowiekowi konkretne powołanie dla jego życia. Mówi mu konkretnie teraz, słuchaj, robisz to wszystko. Idziesz za Bogiem. Czytasz Słowo Boże. Wiesz, że jestem Zbawicielem. Jesteś posłuszny mojemu Słowu. Mam dla Ciebie rzecz do zrobienia. Mam dla Ciebie coś niesamowitego. Mam dla Ciebie coś, co może naprawdę odmienić Twoje życie, co może sprawić, że Twoje życie po prostu nabierze jeszcze większej po prostu sensu, jeszcze czegoś większego. Idź, sprzedaj cały swój majątek. Nie, idź, rozdaj to ubogim i chodź za mną. I niesamowite to jest po prostu, słuchajcie. Niesamowite jest to, że rzeczywiście Bóg, jak przychodzimy do Niego z pytaniem o to, co mamy robić, żeby naprawdę zbliżyć się do Boga, On nam odpowiada. Naprawdę nam odpowiada. Później jeszcze o tym powiemy, ale to mnie naprawdę dotyka bardzo. I teraz co robi ten młodzieniec? Co robi ten młodzieniec? Niestety. Usłyszał powołanie, ale zrezygnował. Miał powody jakieś swoje własne, był bogaty, miał różne może myśli, nie wiemy tego dokładnie. W każdym razie w jaki sposób stwierdził, nie mogę tego zrobić. W jaki sposób stwierdził, nie mogę tego zrobić. Jest to taka historia, może w taki, nie wiem, to jest ten to, co ja zobaczyłem w ostatnim czasie, że po prostu rzeczywiście tak jest bardzo często w Kościele, tak jest bardzo często z nami. Chciałbym to teraz tak odnieść bardziej do naszego życia może osobistego, może do waszego też będzie, do mojego na pewno. Więc naprawdę my w życiu pragniemy Boga. Pragniemy. Gdybyście nie pragnęli Boga, to byście tu nie siedzieli. Ja bym nie stał z tej strony. Ja powiem wam szczerze, że jak staję z tej strony, to czuję taki stres i nerwy, że naprawdę mnie to zżera, ale po prostu pragnę Boga. Chcę iść za Nim i dlatego tu stoję. Wy jesteście tutaj, bo też Go pragniecie. Moglibyście robić zupełnie, nie wiem, co innego w tym czasie. Coś, co was by zaciekawiło może. Może by było coś dla was, nie wiem, bardziej przyjemne. Może wygodniejsze krzesło, wygodniejszy fotel albo spacer. Cokolwiek. Jesteśmy tutaj po to, dlatego że chcemy słuchać Boga, że chcemy Jego iść Jego drogami. Macie tutaj nauczanie, macie swoje Biblię tak samo. Chodzicie też według Jego prawa, w sensie takim pozytywnym, nie w sensie negatywnym, tylko słowa, które mówi Bóg, który nas naucza, w jaki sposób mamy żyć. Wierzymy w Jezusa, ale czy nie odchodzimy czasami ze smutkiem? Czy nie mamy smutku w sercu? Czy nie czujemy tego takiego żalu, że czegoś nie mamy jednak jeszcze? Że coś jest niepełne, tak jak ten młodzieniec. To jest niesamowite, że tu Marek napisał to słowo. Dla mnie to słowo jest jedno z kluczowych słów właśnie w tym cytacie, że lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, chociaż robił wszystko, co powinien, chociaż szukał Boga, odszedł zasmucony. Czyli co, że nie daje to nam pewnej satysfakcji, chodzenie za Bogiem? Czy nie daje to nam pełnej satysfakcji, nie daje nam radości? Ile razy śpiewamy o radości Bożej? Czego brakuje w tym wszystkim? Się tak zastanawiałem po prostu. Wydaje mi się, że to, czego brakuje, to jest czasami to, że my w naszym konkretnym życiu chrześcijańskim nie bierzemy tego powołania, bezpośredniego powołania, które Bóg nam daje. Że chodzimy, robimy rzeczy, które nie wiem, są w Kościele, które są dobre, kocham Boga, już nie chcę się powtarzać po raz tysięczny, ale że brakuje nam tego po prostu, jak to powiedzieć, uciekło mi to słowo polskie, jest takie fajne słowo. No nic, potrafię jakoś inaczej, spróbuję to. Brakuje nam tego, żebyśmy się... Żeby nasze życie było pełne. Żebyśmy zaczęli, o, to jest moje życie dla Boga. To jest moje życie, konkretne moje życie dla Boga. Czasami, dlaczego tak jest? Chcę też o tym z dwa słowa powiedzieć. Dlaczego ten młodzieniec zrezygnował? Mimo, że chciał iść za Bogiem, mimo, że biegł do Niego, mimo, że padł na kolana i prosił Go, dlaczego zrezygnował w tym momencie? Tutaj on podaje przykład, bo miał wiele dobra. Ciężko mu było się z tym rozstać. Są różne rzeczy, które nas zatrzymują. Słuchajcie, jestem przekonany, teraz wam powiem, jestem o tym przekonany, że każdy z nas, każdy jak tu siedzi i stoi też akurat w moim przypadku, to każdy z nas ma Boże powołanie, jakieś konkretne powołanie, jakiś plan dla swojego życia, który Bóg przygotował, bo Bóg nas kocha. Jest naszym Ojcem. Jeśli na przykład ja mam trójkę dzieci, to te trójkę dzieci nie jest dla mnie, czy kto inny ma swoje dzieci, nie jest dla mnie na zasadzie takie, o nie, oni muszą zrobić razem te wszystkie kroki, jakieś tam szkoły, byle. Generalnie nie mam jakiegoś planu. Bardzo dokładnie myślę o moich dzieciach. Każdy jest inny. Każdy ma coś niesamowitego do zrobienia. Każdy ma, jakbym zaczął opowiadać o Zbysiu, o Haniu i Krzysiu, to bym powiedział, jakie jedno ma talenty, jakie ma drugie talenty, jakie trzecie ma talenty, w czym jeden, drugi, trzeci jest dobry. Opowiedziałbym wam o tym, bo ja to po prostu widzę. Bóg to samo wie o nas. Bóg dokładnie tak samo wszystko wie o nas. Ale Bóg wie jeszcze coś innego. Widzi potrzeby tego świata, które nie są zaspokajane. Jak czytam, nie wiem, kto ma telewizję, czy tam czyta jakieś internetowe, widzi, co się dzieje na świecie. Po prostu masakra totalna. Głód, wojny, jakieś gwałty, jakieś po prostu niszczenie ludzi jednych przez drugich. Ktoś ma ileś tam miliardów dolarów, ktoś nie ma dolara na dzień do życia. Niesamowite historie są. I Bóg ma Kościół swój, dzięki któremu może po prostu te, nie wiem czy wszystkie, nie chcę tutaj wypowiadać się jakichś teologicznych, ale większość tych problemów prawdopodobnie są do załatwienia przez nas. Problemem jest to, że my nie odpowiadamy na to, co Bóg do nas konkretnie mówi. Nie do każdego mówi, jedź na misję do Mongolii. Nie do każdego mówi, tłumacz Biblię na języki obce. Nie do każdego mówi, zacznij służbę w więzieniu. Nie do każdego mówi, otwórz biznes i zatrudnij 5 czy 6 ludzi, którzy nie mają pracy, żeby oni mieli pracę. Różne są te powołania. To jest naprawdę szeroka gama. Nie możemy się zatrzymywać w jakimś takim bardzo ograniczonym. Do każdego mówi co innego. Do każdego mówi co innego. Ale mówi tak, że wszystkie potrzeby, które są w tym świecie, mogą być zaspokajane przez nas. Ojej. Warto być posłusznym. Naprawdę warto być posłusznym temu, ponieważ jeżeli nie będziemy posłuszni, to może się okazać, że po iluś latach życia chrześcijańskiego znajdziemy się właśnie w takim smutnym miejscu, gdzie nie będziemy mieli, nie widzimy, co dalej robić. Nie zaspokaja nas to, co robimy. Ja na przykład powiem może jeszcze krótka historyjka, moje świadectwo krótkie. Nawróciłem się w roku 1989, kawał czasu. Oddałem swoje życie Jezusowi w tym roku. Rok później miałem niesamowite doświadczenie takiej modlitwy o wylanie Ducha Świętego dla mnie i to był przełomowy, naprawdę muszę powiedzieć, tak jak oddanie życia Jezusowi było moją decyzją, którą podjąłem i za którą nie szło jakieś konkretne moje, nie wiem, emocjonalne, no po prostu była ciężka praca się zaczęła, w tym w moim przypadku, żeby rzeczywiście to rok później, jak była na domu modlitwa o wylaniu Ducha Świętego, po prostu Duch Boży przyszedł niesamowitą siłą do mojego serca i zupełnie je odmienił. To, że właśnie tutaj przed wami stoję mimo moich lęków i stresów, to jest najwyższy taki dowód na to, ponieważ gdybyście mnie znali przed 87, to naprawdę byłoby ciężko zrozumieć, że ja tu kiedyś stanę. Byłem bardzo nieśmiały, nieśmiałą osobą, ale Bóg pokazał mi wtedy też, poczułem niesamowicie tak w sposób fizyczny prawie, że Bożą miłość. Ona mnie napełniła i przez kilka dni naprawdę byłem taki, że rzeczywiście nie mogłem nic mówić. Ja tylko mówiłem wyraz super przez dwa dni czy trzy. Nie, że tak powiem. To jest jakieś emocje, ale powiem o co chodzi. One po prostu sprawiły to, że zacząłem widzieć inaczej to, co się dzieje poza mną samym. Bóg jakby otworzył mi też oczy bardziej na... Najpierw to była ewangelizacja. Przez najbliższe lata po prostu się rzuciliśmy w wir ewangelizacji wokół nas, tam na osiedlu, w szkołach. I to było na różne konferencje, w różne miasta. Jeździliśmy, pamiętam, że robiliśmy takie obozy, że w wakacje to zbieraliśmy się codziennie, chodziliśmy na takim wielkim osiedlu, bo w Toruniu byłem na wielkim osiedlu, chodziliśmy z gitarą, z kilka osób miało tam pantomimy, nie było sprzętu takiego nagłośniającego za dużo, ale chodziliśmy od podwórka do podwórka i tam graliśmy, śpiewaliśmy, gadaliśmy z ludźmi, przez całe wakacje praktycznie robiliśmy takie rzeczy. A potem, kilka lat później, w roku 93, Bóg też przez jedno słowo, dosłownie jedno słowo takiego człowieka, który miał nauczanie właśnie o Mongolii i o misjach, Bóg dotknął moje serce w też niesamowity sposób. Jednym słowem tak, że wzbudził we mnie pragnienie wyjeżdżania na misję. To był rok 93. Po prostu to mi się strasznie rozpaliło. Po prostu byłem, o jeny, misje, super. I to tylko od razu Mongolia była. Od razu byłem przekonany, że to będzie Mongolia. Ale nie wiem, czy ktoś ma z was doświadczenie. Byłem w kościele katolickim, początek lat 90. Osoba świecka. Raczej taka sytuacja beznadziejna, jeśli chodzi o możliwość wyjazdu na misję, jeszcze do Mongolii, jeszcze jakoś do Afryki, jako tak nauczyciel albo pielęgniarka, albo nie wiem, no to może by się udało, ale ja chciałem głosić Ewangelię i chciałem budować Kościół i chciałem to robić w Mongolii. Było naprawdę to ciężkie do wyobrażenia sobie. No ale zacząłem jeździć na jakieś krótkie wyjazdy misyjne, jakieś, gdziekolwiek, jakakolwiek była konferencja misyjna, jakakolwiek możliwość. Między innymi tam się poznaliśmy kiedyś na właśnie takim szkoleniu SEAL. Dobrze mówię? Tak to się nazywało. Trzydniowym szkoleniu się dowiedziałem, że jest szkolenie odnośnie tłumaczenia Biblii na języki misyjne, takie misyjne stowarzyszenie to prowadzi, więc tam pojechałem i zacząłem po prostu próbować to. Zaczęliśmy robić też takie diakonie, grupy, które się modliły o misję. To było też coś niesamowitego, bo w naszej wspólnocie, ponieważ jak wiecie, Kościół, nasza wspólnota jest tak jakby wasz Kościół, powiedzmy, więc są różni ludzie, którzy się interesują różnymi rzeczami, A my potrafiliśmy robić takie właśnie spotkanie, gdzie ponad 40 osób przychodziło co tydzień dodatkowo i się modliliśmy po prostu o tę misję. Po prostu był taki żar, że bywało tak, że mieliśmy, nie wiem, mapę Indii, z kolegą sobie mapę Indii rozkładać, taką wielką, takie były to kiedyś takie potężne mapy i się modliliśmy za każde miasto i każdą wioskę, która była na tej mapie. Zaczęliśmy z jednego rogu i tak szliśmy właśnie tam w drugą stronę. Zajęło nam to kilka tygodni, ale po prostu mieliśmy ten zapał. Wiedzieliśmy, że to coś zmieni. I w tym czasie też spotykałem się z różnymi osobami, które też misjonarzami, które mi właśnie przychodziły i mówiły, pytały się, no i co, wyjechałeś na misję? Ja mówię, nie, ale wyjadę. Później się pytali, za rok czy za dwa, ale wyjechałeś już na misję, to byłeś gdzieś? Nie, ale wyjadę, na pewno wyjadę. I niektórzy mówili, no widzisz, no jakoś ci coś nie wychodzi, te twoje wyjeżdżania na tę misję. I rzeczywiście spotykamy się z różnego rodzaju trudnościami. Nie wszystko przychodzi łatwo. Rozsądek mówi nam, tak jak temu młodzieńcowi, rozsądek mu mówił, jak się wyzbyje całego dobra, to będzie dużo ciężej. Prawdopodobnie widział też tych ludzi, którzy szli za Jezusem. Niektórzy byli to po prostu żebracy. Skoro on ma dołączyć, oddać swój cały majątek i wrócić dołączyć do takich bandy żebraków, to jest pytanie. Nie? Rozsądek mówi, słuchaj, zaczekaj chwilę, odpocznij chwilę, weź 3 głębokie oddechy, zastanów się. Wydaje mi się, że to nie jest to chyba jednak. Jezus musiał mieć co innego na myśli, kiedy mówił te słowa. To jest rozsądek. Ale po prostu warto, nie mówię teraz, żeby tu nikt nie zrozumiał, że to iść wbrew rozsądkowi. Rozsądek jest bardzo ważny. Ale warto wziąć pod uwagę, że jednak Jezus miał na myśli to, co powiedział. Warto to wziąć na uwagę. Warto, jak się czyta Słowo Boże też, warto tak patrzeć, że nie chodzi o to, żeby tak super literalnie czytać Biblię, ale żeby dopuścić tą możliwość, że w mojej konkretnej sytuacji to słowo może być akurat tak, jak jest napisane, tak jak Jezus powiedział, tak jak jest Słowo Boże, żeby można było je po prostu wziąć do swojego serca. I wracając tak, w 2001 właśnie wyjechałem pierwszy raz na taki krótki wyjazd misyjny do Mongolii. Też to był taki rekonesans miesięczny, kiedy moja wspólnota, ludzie właśnie stwierdzili, okej, dobra, Mongolia. Wyjechaliśmy, tam między innymi pojechała też moja przyszła wtedy żona, której nie znałem zbyt dobrze w tym momencie. Właściwie znaliśmy się tylko z widzenia, jak mówi poeta czy pieśniarz. Ale wyjechaliśmy tam i rok później już rzeczywiście wyjechaliśmy do Mongolii też w ciemno, też nie mieliśmy miejsca takiego za bardzo, gdzie miałem pracować, gdzie służyć. Pojechaliśmy w ciemno, zapakowaliśmy 2 plecaki, pojechaliśmy 3 tygodnie po naszym ślubie. Aleluja! To jest, słuchajcie, jeśli jesteśmy wierni Bogu, to naprawdę wspaniałe dary są. Moja żona, moje dzieci, to jest ten dar właśnie tej wierności, że chociaż Mongolia niby wydaje się nie mająca wspólnego z małżeństwem, ale jednak w naszym przypadku i nie tylko w naszym, znamy kilka takich małżeństw, które w Mongolii na misjach się połączyły. I od 2002 zaczęliśmy pracę na misjach i chcę powiedzieć, jestem naprawdę zaszczycony tą możliwością. To nie jest, wielu ludzi mówi i pyta się, ojej, daliście radę tak ciężko. Słuchajcie, ja bym po prostu, gdybym miał pieniądze, to bym wydał wszystkie pieniądze, żeby tam móc pojechać. To jest po prostu zaszczyt, to nie jest żaden ciężar, to się tylko tak wydaje z zewnątrz. A tak naprawdę to jest zaszczyt, żeby po prostu brać udział w czymś, co Bóg zaplanował dla ludzi. Po prostu w naszym przypadku to, że mogliśmy brać udział w głoszeniu Ewangelii praktycznie od początku w Mongolii, to jest coś niesamowitego. Byliśmy praktycznie 12 lat po tym, jak pierwsi misjonarze oficjalnie przyjechali do Mongolii. Byliśmy takim pierwszym właśnie pokoleniem tych misjonarzy. To jest coś niesamowitego, kiedy widzimy, jak Bóg po prostu z niczego buduje, jak po prostu, jak On ma wielką moc, jak On zmienia serca ludzi. A już będę powoli zamykał to. Chcę Was zachęcić do tego, bardzo chcę Was zachęcić. Dla dobra Waszego kościoła tutaj miejscowego, dla dobra Giżycka, dla dobra Polski, świata, nieważne w jakim jesteście wieku, naprawdę. Boże powołanie, słyszałem o ludziach, którzy zresztą to jest wcale nawet dosyć często się zdarza, że ludzie, którzy poszli na emeryturę, wyjeżdżali na misję. Naprawdę to się zdarza. Nie ma granicy wiekowej. Nie mówię tu tylko o misjach, mówię o każdym powołaniu. Słuchajmy Boga. Naprawdę, jeśli idziemy do Niego, jeśli chcemy za Nim chodzić, słuchajmy, co On mówi do nas osobiście też. Bo jesteśmy dla Niego jak narzędzie. Jesteśmy dla Niego naprawdę jak tacy ukochani synowie i córki, których ten właściciel winnicy posłał do winnicy, chciał powiedzieć im: słuchajcie, wysłam najdroższą osobę, którą mam do tych robotników, którzy nie chcieli mu tam plonu wysłać. Najdroższą osobę wysłał, żeby im powiedzieć: słuchajcie, źle robicie. Jesteśmy kimś takim dla Boga. Najdroższymi, których On wysyła w miejsca, które są trudne czasami, ale po prostu jesteśmy jedynymi dla Niego. On po prostu w nas pokłada wiarę, nadzieję. Niech Was Bóg błogosławi naprawdę. Życzę Wam, żebyście się szukali Bożego powołania i chodzili za Nim. Amen.